Czwarta niedziela wielkanocna to niedziela dobrego pasterza. W centrum naszej duchowej uwagi staje Jezus Chrystus. Dobry pasterz nosi nas na swoich ramionach, leczy nasze rany, karmi nas, poi, broni przed złem. Chrystus to nie jest elektryczny pasterz, który jak przekracza się granicę, to kopie. Chrystus głaszcze, w ostateczności płacze nad nami, kiedy już nie ma innego argumentu, żeby przekonać nas o tym, że nas miłuje i pragnie doprowadzić nas do wiecznej szczęśliwości. Niedziela dobrego pasterza to modlitwa o powołania kapłańskie, modlitwa za kapłanów, zwłaszcza tych zagubionych w swoim postępowaniu.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. Weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówi Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: należało się głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie słysząc to radowali się i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju, ale Żydzi podburzyli pobożne, a wpływowe kobiety i znaczniejszych obywateli. Wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium. A uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Oto Słowo Boże.
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć. Z każdego narodu i z wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A siedzący na tronie rozciągnie nad nimi namiot. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce, ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest w pośrodku tronu i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną i ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdybyśmy byli tacy czepialscy, szczególarze, gdybyśmy byli niechętni Panu Bogu i mieli ochotę, jakby to powiedzieć żartobliwie, sprawić Mu przykrość, to mielibyśmy podstawę do tego, żeby się obrazić za te dzisiejsze czytanie i w ogóle za ten pomysł, że On jest naszym pasterzem. Proszę Państwa, krótko mówiąc, ja nie wiem, jak jest to w mentalności innych kultur, języków, ale w Polsce, jeśli ja bym powiedział, Pani rodzina to jest takie stado baranów, to jesteśmy już, prawda? Gdybym ja powiedział Państwu, jesteście tu w tym Kościele Świętej Anny, jak to stado baranów, no to nieładnie, bardzo nieładnie, bardzo brzydko. A Jezus to mówi. Ja jestem pasterzem, wy jesteście owce. Wprawdzie owieczki to no, tak lepiej brzmi niż baran, ale mamy to powiedzenie w języku polskim, że coś się owczym pędem robi. Takim bezmyślnym, takim nieprzemyślanym. I rzeczywiście od strony patrzenia na zwierzęta, to owieczki no, są miłe. Uśmiechamy się, jak je widzimy. Ale nie polują, nie kombinują. Nawet taki zając to jest singiel. On jest indywidualista. On biega, szuka, ucieka. A owce, tak jak ten widok chyba najbardziej powszechny w Polsce, gdzieś tam w Tatrach, na Podhalu, nie rozglądają się, tylko idą jedna za drugą, nawet pies nimi kieruje. Co świadczy o poziomie owiec, że pies jest ich dyrektorem czasami. Lękliwe to bojaźliwe, taka owieczka nie ma szans z wilkiem, lwem. Miła jest. Jej beczenie nikogo nie odstraszy, może rozśmieszy raczej. I Pan Jezus mówi, że wy jesteście owce, że wy jesteście stado owiec, jesteście owczarnią. Mógł nas Pan Bóg przedstawić jako, nie wiem, jakąś stadninę koni, to imponująco brzmi, które też mają swojego jakiegoś tam opiekuna, ale On chciał owieczki. Obraz popularny w tamtej rzeczywistości. Ktoś powie, żeby nie wybrzydzać, bo mógł nas Pan Jezus nazwać stadem osłów i też by się zgadzało. Ale tak poważnie, dlaczego nas nazwał stadem baranków? On sam o sobie mówił. Mówiono o nim, że to baranek Boży. Na pewno ten obraz owczarni, pasienia owiec był potrzebny, żeby pokazać dobroć pasterza. Mówiłem, na rękach nosi, opatruje skaleczoną, karmi, prowadzi do wody, a kiedy trzeba, to i kijem odgania drapieżne zwierzęta, żeby ocalić owieczkę ze stada. My jednak wiemy, że to nie chodzi o to doskonale, nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że to nie chodzi o to, że my jesteśmy w oczach Pana Jezusa jak barany. Nie. On powiedział tydzień temu, pamiętacie, jak się zwrócił do uczniów łowiących ryby, którzy jeszcze nic nie łowili. Dzieci. Jezus mówi do nas dzieci, a przedtem w Ewangelii powiedział, kto czyta słowo i zachowuje je, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Bliższych relacji nie może być na ziemi. Bliższych relacji. On sam stał się oblubieńcem Kościoła, więc to na pewno nie chodzi o to, żeby On na nas patrzył jak na barany, jak na jakieś zwierzaczki. Kto na nas patrzy i widzi rzeczywiście stado baranów? Szatan, drodzy Państwo. Dla szatana jesteśmy totalnymi baranami. Głupi, bo idziemy za Bogiem. Durni, bośmy się dali nabrać na Jego miłość. I bezradni. Tak jak powtarzam, owieczka jest bezradna wobec wilka. Nie ucieknie na tych swoich krótkich nogach. Bezradna wobec jakiegoś drapieżnego zwierzęcia. To my właśnie wobec złego ducha jesteśmy bezradni. Wszyscy, ja wiem, że teoretycznie byście taką odpowiedź zakreślili w jakimś teście religijnym, ale my naprawdę, i wielu z nas jest, widzę to często w sobie i nie w sobie, my naprawdę myślimy, że naszą inteligencją to my się przed szatanem wybronimy. A przy okazji przeczytam Państwu fragment ciekawy, jeden z czołowych polskich, z czołowych w znaczeniu popularności i takiego nagłośnienia, dziennikarz telewizyjny i radiowy, miał spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego i takie dawał im rady studentom, jak należy uprawiać dzisiaj dziennikarstwo. Ja imienia, nazwiska tego pana nie wymienię, może się domyślicie, bo to nie miejsce na jakieś takie personalne wskazówki. Chodzi mi o to, jak patrzy na ludzi ktoś, kto ich nie kocha. Więc on powiedział tak, do studentów, ten dziennikarz. Nie możemy mówić poważnie, bo poważnie to znaczy nudno. A nudno, to te barany wezmą pilota i przełączą. Widz w Polsce wybaczy wiele, bardzo wiele, ale jednego nigdy, przenigdy nie wybaczy. Tego, że go potraktujemy poważnie. Ludzie nie są tacy głupi, jak się nam wydaje. Ludzie są dużo głupsi. Powiedział dziennikarz, którego co tydzień Państwo możecie oglądać w autorskim programie. Tak patrzy na nas szatan. Jesteśmy totalnie głupi i trzeba nas zlikwidować. Trzeba nas naprowadzić na drogę zła i wtedy będzie ona miała sens. Każdy człowiek robi skok do przodu duchowy, przepraszam, kiedy się naprawdę przestraszy szatana. Mi nie chodzi o jakieś spektakularne działania złego ducha, które oczywiście mają miejsce i mogą być. Mi chodzi o to, że on nas może wykołować właśnie w sposób taki całkiem niespektakularny, podsuwając pewne myśli, podsuwając pewne uczucia. Drodzy Państwo, Jezus powiedział: bójcie się tego, który złego ducha, który może wasze dusze wtrącić do piekła. Bójcie się tego. I chcę powiedzieć właśnie, że to jest nasz obraz tej naszej słabości, tego zagrożenia. Tak jak takie owce idą podprowadzone przez pasterza, z wszystkich stron coś tam na nie czeha, a to czyha, a to mostek jakiś za wąski, a to kamień na drodze, a to właśnie jakiś wilk. I wtedy trzeba się udać pod opiekę Pana Jezusa. Przestać wierzyć w swoje zdolności naszych analiz, naszej wiedzy, naszej ludzkiej mądrości. Ciągle spotykam ludzi, którzy mają jakieś kłopoty rodzinne, osobiste i przynoszą nieraz na rozmowę coraz dłuższe kartki z zapisanymi analizami. Proszę Państwa, ile ludzi myśli, że rozwiąże problemy życiowe gadaniem i analizowaniem. O wiele rzadziej mi się zdarza, żeby ktoś powiedział: księdza, ja odkryłem nabożeństwo do ojca Pio i tak się do niego modlę. To starsi ludzie przeważnie tak mówią. My młodzi, przepraszam, że tak powiem, jeszcze sobie dając animuszu, wykształceni, chcemy rozgryźć sprawę, rozgryźć. A tu trzeba uciec do stada, którym jest Kościół, i się modlić. Tu trzeba mocarza. Proszę zwrócić uwagę, coś było dzisiaj powiedziane w tej króciutkiej Ewangelii przecież świętego Jana, która mówi o pasterzu. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Proszę Państwa, tak jak nieraz jest jakiś człowiek, którego ciągnie, nie wiem, jeden w tą stronę, drugi w tą stronę, jest taki rozciągany, to o nas idzie taka walka. Pan Jezus nas trzyma mocno za rękę, ale szatan drugą pragnie uchwycić i nas pociągnąć. I mówi Ewangelia: nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. Nikt nie może ich wyrwać z ręki Ojca. Jest mowa o wyrwaniu. Owce będą miały być wyrwane. Stado rozproszone. I naszą siłą jest właśnie przynależność do tego stada. Dopóki nie zrozumiem, że jestem baranem wobec szatana, baranem w znaczeniu sprytu, możliwości, walki, będziemy prowadzili analizy i stawiać, będziemy diagnozy. To jest, proszę Państwa, tak jakby ktoś nas dusił, jakiś bandyta, a my byśmy wyszeptali, czy Pan by nie chciał ze mną porozmawiać o przyczynach przestępczości w Polsce. Albo jakiś bandyta nas mordował, a my byśmy powiedzieli: porozmawiajmy o Pana dzieciństwie, może Pan miał jakieś traumatyczne przeżycia. Proszę Państwa, jak ktoś nas dusi, to tylko kombinujemy, jak tu ratunku zawołać. Jak tu ratunku zawołać. I my jesteśmy w takiej sytuacji. Ja kieruję to słowo do tych, do siebie, którzy właśnie są dumni, myśląc, że sobie sami poradzą. Że sobie sami poradzą. Trzeba dołożyć miłości, nie analiz. I wzywam tu wszystkich właśnie do modlitwy, bo ten widok stada owiec wokół pasterza to jest widok Kościoła, który się gromadzi wokół Chrystusa. Tak jak my tu jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa Chrystusa. Więcej modlitwy niż właśnie analizowania, rozgryzania pewnych spraw. W tym tygodniu wysłuchałem raczej na jednej z konferencji ojca Józefa Augustyna, jezuity, bardzo ciekawych kilka zdań, które swoją stanowczością zrobiły na mnie duże wrażenie i podzielam autora opinię. Zaraz Państwu przeczytam. Właśnie o modlitwie. Mamy kłopoty z modlitwą. Nieraz mówimy, że nie ma czasu. To jest oczywiście bzdura. Bo na to, żeby przysiąść do komputera i odebrać pocztę, żeby zajrzeć na jakieś niekonieczne strony, kwadrans się zawsze znajdzie, a na modlitwę tyle nie mamy. Ale dlaczego? Niech nas to pocieszy, co powiedział ojciec Augustyn. Modlitwa nie jest czynnością naturalną. Jest czynnością nadprzyrodzoną. Wszystkiego można się w życiu nauczyć. Wszystkiego można się w życiu nauczyć. Tylko się modlitwy nie można nauczyć. Nigdy nie nauczymy się modlitwy. Wielcy święci mówią przy końcu życia często rzeczy zaskakujące o bezradności wobec Boga. Bezradności wobec Boga. Ojciec Augustyn mówi, nikt nie umie się modlić. Nikt nie umie się modlić. Modlitwa to zmaganie, to walka. Tak będziemy, proszę Państwa, klęczeć na kolanach w domu, brać różaniec, a nas będzie ciągnęło do komputera, a nas będzie ciągnęło do telefonu, a żeby znaleźć pretekst, żeby przerwać, to będzie ciągła, nieustanna walka. Bardzo często ludzie, którzy mówią, ja się nauczyłem modlić, po prostu siedzą w klęczniku czy gdzieś tam u siebie w domu i rozmyślają o sobie. Natomiast rozmawiać z Bogiem nadprzyrodzonym, nawiązać z Nim łączność duchową, to jest bardzo trudna rzecz i ojciec mówi, Augustyn, że nikt tego nie potrafi. To jest ciągłe zmaganie, szarpanie i tak dalej. Więc pierwsza jest kwestia modlitwy, a drugie napełniania naszego życia miłością. Napełniania naszego życia miłością. Powtarzam, nie analizami. Ja to widzę nieraz w małżeństwie. Nastąpi jakiś zgrzyt, bo mąż coś tam źle zrobił, żona prosiła inaczej, albo w ogóle nie zrobił tego, co żona prosiła. I zaczynają się wielotygodniowe analizy, że ja to przecież to, a ty to to, a ja uważam, że tak. A jeśli się tylko da, a się da w wielu przypadkach, należy nie analizować, a wnieść tam do tego związku trochę miłości. Ktoś mi opowiadał niedawno taką sytuację. Małżeństwo właśnie przeżywało trudny okres i były sprzeczki, i były te analizy, a twoja matka, a twoje dzieciństwo, a twój dom, a twoja rodzina i to się tak kręciło. I kochani, sytuacja bardzo zwykła. W telewizji gdzieś tam ma być mecz. Ten pan jest zagorzałym kibicem, więc się cieszy już od paru dni i tam do dzieci mówi, że meczyk sobie obejrzymy już w środę. I mecz się zaczął, siedzi, przeżywa ten mecz, ale spadł wielki deszcz, a talerz satelitarny nie był zamontowany na balkonie, znaczy zamontowany na balkonie nie był w dobrej formie technicznej ten talerz. Jak padał deszcz, to sygnał zanikał. No i mecz się toczy, a tu po środku pierwszej połowy koniec, brak sygnału, deszcz leje, konwerter się zamoczył. No i ten pan tak posmutniał i nie wierzył własnym oczom. Kiedy przyszła jego żona z parasolką i suszarką do włosów, poszła na balkon, rozpościerła parasol nad satelitarną talerzem i suszarką do włosów przez 45 minut suszyła konwerter, a jej mąż oglądał mecz do końca. Chciał jej złożyć nawet przysięgę, że po tym, co dla niego zrobiła, będzie z nią chodził na wszystkie zakupy, ale ona nie pozwoliła mu przysięgać, bo mówi, złamiesz to szybciej niż się wydaje. Ale proszę Państwa, mówił ten facet, ja do końca życia nie zapomnę mojej żony na balkonie z parasolem. Nikogo nie ma, na puste osiedle, okna pozamykane, ona jedna. Opowiadał mi kiedyś też pewien młody człowiek ciekawą historię. Chodził z dziewczyną, bardzo inteligentną, bardzo przystojną, taką na poziomie i no tak się ku sobie mieli, ona może nawet bardziej. A on mówił, zdawałem sobie, proszę księdza, sprawę, że ja nie jestem jej godny, że ja nie jestem dla niej. Ona mnie przebija we wszystkim. I ja jej to mówiłem, rozstańmy się, bo ja nie jestem dla ciebie, ja nie ta liga jestem. Ale ona mówiła, poczekaj, przecież można awansować z ligi do ligi, można nad sobą pracować. No i ja tak niby coś, a potem strzelałem jakąś gafę, jej było przykro i mówiłem, po co ty się ze mną będziesz męczyć? I postanowiłem, proszę księdza, zrobić jej taki numer, żeby już ze mną zerwała i był koniec tej całej procesu. Mianowicie, kiedy się posprzeczali, ona mówi, wpadnę do ciebie jutro, to sobie to wyjaśnimy. On mówi, nie przychodź, bo ja i tak cię do domu nie wpuszczę. No nie żartuj, przecież wpuścisz mnie. I ona przyszła rano, a on jej nie wpuścił do domu, nie otworzył drzwi. Ona wydzwoniła z komórki, nie odebrał. I mówił, ona, która była taką gwiazdą miasteczka, naprawdę wartościowy człowiek, stała pod drzwiami i dzwoniła, żeby ją chłopak wpuścił. To wokół jej domu krążyli zawsze jacyś panowie. I on mówi, no nareszcie, tak ją upokorzyłem, że ona zrozumie, że jestem po prostu, przepraszam, nawet powiedział, chamem i ze mną zerwie, będzie spokój. A ona po tym upokorzeniu następnego dnia zadzwoniła i mówi, ja się chcę z tobą spotkać. Strzeliłeś wczoraj gruby numer, musisz mnie za to przeprosić, ale ja chcę się z tobą spotkać. I proszę Państwa, nie wiem jak dalej się to potoczyło, ale dobre wieści od tego związku tam przez kogoś otrzymywałem. Wnieść jakiś taki potężny bagaż miłości. Potężny bagaż miłości, który przemienia nieprawdopodobnie człowieka. Człowieka modlącego się, mającego nabożeństwo do krzyża, do Maryi, do Jezusa Zmartwychwstałego, czy do Miłosierdzia Bożego. To człowieka nieprawdopodobnie umacnia i przenosi go w jakiś inny wymiar. W jakiś inny wymiar. Teraz znowu alarmy powodziowe w różnych regionach Polski. Ludzie wspominają dawniejsze powodzie, które były bardziej groźne niż tegoroczne. Modlą się, żeby w tym roku to już było wszystko, na co naturę stać. I jak Państwo słuchacie tych i słuchaliście w minionych latach tych relacji powodzian, to bardzo często padały słowa, panie redaktorze, do dziennikarza, kiedy woda tutaj już się wlewała, myśmy wszystko wynosili na górę, żeby ocalało. Proszę Państwa, szatan jest jak powódź. On niszczy, ale wchodzi tylko na niskie strefy. Żeby uratować, trzeba wynieść na górę. Wynieść na górę swoją płciowość, wynieść na górę swoją rodzinę, wynieść na górę swoją duszę. Wszystko trzeba wynieść na górę. A przez co wynosimy na górę? Przez modlitwę. Jak modlisz się za żonę i za dzieci, to wynosisz ich na górę. Kto się nie modli, pozostaje tak na poziomie dywanu. Jak przyjdzie woda, to zatopi. Ja za chwilę podniosę tutaj przy ołtarzu do góry hostię konsekrowaną. A przecież na tym ołtarzu wy wszyscy dziś kładziecie swoje problemy. Ja je podnoszę do góry. Wynosimy to wszystko na piętro, żeby tego nie zalała ta szatańska, brudna woda. To dlatego, wiecie, kiedy my czytamy o apostołach, w dziejach apostolskich, to nam się wydają to bajki jakieś nieprawdopodobne. Żydzi z pomocą możnych i pobożnych kobiet wyrzucili Pawła i Szawła z miasta, wyrzucili ich. Proszę Państwa, gdyby ktoś nas teraz tutaj wypędził z tej świątyni, gdybyśmy szli procesją, a ktoś by zaczął rzucać nas kamieniami, bylibyśmy oburzeni, że to skandal, że coś się domaga interwencji, że to trzeba z tym skończyć. A kiedy Paweł i Barnaba zostali wypędzeni, przerwano ich misję, Ewangelia, dzieje apostolskie mówią, a uczniów napełniało wesele i Duch Święty. Nieprawdopodobne. A uczniów, kiedy ich wygonili, popsuli im plany, napełniało wesele i Duch Święty. Ktoś powie, no to co ksiądz mówi o takim gorliwej modlitwie, o takim życiu duchowym, o nabożeństwach, to jest dla jakichś wyjątkowych ludzi, to nieliczni chyba na to ich stać. Zastanowiło mnie, co mówi dzisiejsze drugie czytanie z Apokalipsy. Ujrzałem tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Proszę Państwa, tylu ludzi będzie w niebie. Ujrzałem tłum, którego nikt nie mógł policzyć. Nam się mówi, że to tylko niektórzy są zdolni do takiego wielkiego życia. Nie, proszę Państwa, każdy z nas jest zdolny. I dołączmy do tego tłumu, odziani w białe szaty, przychodzą z ucisku, a szaty wybielili we krwi baranka. W czym ty chcesz wybielić swoje szaty? Czy właśnie w swoich analizach, w swoich walkach, żeby pokonać drugiego człowieka, żeby go zapędzić w kozi róg? Nie, przychodzimy na mszę świętą, żeby wybielić nasze szaty we krwi baranka, być z Kościołem. Pamiętacie, tydzień temu był opis uczniów, którzy poszli łowić ryby i jest na taki króciutki zwrot. Byli razem i wymieniamy imiona. Jak dobrze, że jesteśmy razem. Właśnie ta owczarnia Pana Jezusa, te owce i te baranki. Jesteśmy przy Chrystusie, przy naszym pasterzu. I tu jest strefa ochronna taka przed głupotą demona, przed jego sprytem, przed jego złą wolą. To nas uratuje. Jak dobrze, że jesteśmy razem z pasterzem, wokół pasterza. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych. Zanieśmy nasze prośby przed tron Pana. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie byli mocni duchem modlitwy, głębią przyjmowanych sakramentów, by byli mocni w starciu ze złem. Ciebie prosimy. W niedzielę dobrego pasterza pomódlmy się za wszystkich biskupów i kapłanów, zwłaszcza za tych, którzy odeszli z prawowiernej drogi posługi duszpasterskiej. Niech wrócą do Chrystusa, niech wrócą do Kościoła. Niech ich praca przyniesie Bogu wiele chwały. Ciebie prosimy. Za wszystkich kleryków naszego warszawskiego seminarium. Niech przez 6 lat formacji i studiów oddadzą Bogu naprawdę wszystko. i na wzór Chrystusa pasterza pójdą służyć ludziom. Ciebie prosimy. Módlmy się za ofiary powstania w getcie warszawskim, którego 70. rocznicę obchodzimy, aby ich bohaterstwo i cierpienie nie poszły na marne, lecz przyniosły dobre owoce trwałego pojednania między ludźmi, narodami i religiami. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, by odnaleźli swoje mieszkanie w domu Ojca Niebieskiego. Ciebie prosimy. Dobry Panie Jezu, bądź naszym pasterzem, szczególnie w godzinie upadku, zagubienia, złości, grzechu, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją dobroć i nieskończoność.